Wracamy do Dusej Wyborczej, godzina 11.10, a teraz naszym gościem Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
I dyskusja o wecie prezydenta oraz o kontrakcji rządu. Patrzę na dane, które przygotowała Instytut Res Futura, badający natężenie ruchu w sieci. I tak, poparcie dla weta to jest 62% komentarzy, a 38% to jest krytyka decyzji prezydenta. Karol Nawrocki, w tym bardzo trudnym temacie, bo od początku było mówione, że to będzie trudne, skomplikowane, ważne weto, udało się narracyjnie Pałacowi Prezydenckiemu wygrać tą debatę?
Nie wiemy tego jeszcze. To walka trwa. Weto nie kończy tematu. To jest jeden z etapów walki o sejf, albo sejf 0%, albo z sejfem. No, to są różne możliwości. W każdym razie my jeszcze nie zakończyliśmy tej sprawy. Na razie wydaje się rzeczywiście, że przeciwnicy europejskiej pożyczki mają przewagę, przynajmniej w mediach społecznościowych. W mediach tradycyjnych oczywiście jest odwrotnie, ponieważ media sprzyjające rządowi mają większy tak zwany share of voice. Jeśli chodzi o ekspertów, to również chyba większość ekspertów i inne osoby, które publicznie zabierają głos i mają do tego jakiś tytuł, na przykład taki, że są ekspertami albo że zajmują jakieś stanowiska tu i tam, no to większość z nich chyba jednak opowiada się za projektem rządowym i unijnym. Niemniej głos ludu jednak jest po przeciwnej stronie. No tutaj strony, czyli strona rządowa i opozycyjna razem z prezydentem, no wytaczają kolejne armaty, no ale na pewno najcięższą armatą była propozycja pana prezydenta no i pana prezesa Glapińskiego, czyli polski sejf 0%. To było narracyjnie poważne posunięcie, zwłaszcza, że bardzo trudno je w gruncie rzeczy obalić, bo nalepka, jaką strona rządowa zaraz wynalazła, czyli sejf 0%, ona się chyba nie przykleiła. Wielu ludzi, którzy zresztą popierają czasami sejf europejski, wzywa też, żeby dyskutować o tej drugiej propozycji. Więc na razie myślę, że przewaga jest po stronie, nazwijmy to, prezydencko-opozycyjnej, natomiast my nie jesteśmy nawet jeszcze w połowie tej wojny.
A z drugiej strony wiele osób może powiedzieć, że wojna była strasznie trudna dla obozu prezydenckiego, no bo trzeba było przebić narrację o darmowych unijnych pieniądzach, o kwestii bezpieczeństwa bardzo ważnej dla Polaków, siły zbrojne, armia, argumenty w stylu nie damy na zbrojenia, żołnierze nie dostaną pieniędzy. To wszystko było bardzo trudne i wydaje się na razie, że udało się prezydentowi odwrócić narrację i zacząć skierować na tory ryzykowności i też takiego aspektu, że jest to pożyczka zewnętrzna, zagraniczna w obcej walucie.
Tak, można tak powiedzieć. Rzeczywiście strona zwolenników sejfu miała tutaj silne karty w ręku i silne prawdziwe i silne blotki udające prawdziwe. No bo tu mieliśmy do czynienia z naprawdę zmasowaną kampanią, zorkiestrowaną, gdzie mieszały się prawda z półprawdą i z nieprawdą, gdzie jedne tematy przykrywały drugie, gdzie było wiele warstw, gdzie też było wiele emocji. Warto zwrócić uwagę na to, jak emocjonalna to była i jest zresztą dyskusja, na jak wysokie tony ludzie wchodzą, czasami zupełnie rozsądni, spokojni i zwykle niezaangażowani. Tu nagle zaczynają jakimś, w jakieś bardzo wysokie tony uderzać. Więc to była i jest i będzie kampania, no, jakiej kraj chyba nie widział. Gdyby dziś była kampania referendalna za przystąpieniem Polski do Unii, to może dorównałaby złożonością temu, co dzisiaj widzimy, ale tamta sprzed ponad 20 lat była dużo prostsza i płytsza.
Teraz, ale to świadczy o dorosłości polskiego społeczeństwa i debaty publicznej, że tak jak parę lat temu za swojej pierwszej kadencji Donald Tusk potrafił, przywożąc unijny budżet, troić tort cukrowy w kształcie euro. Ja to często przywołuję, bo to się był taki bardzo symboliczny obrazek wówczas i to robiło olbrzymie wrażenie, że premier przywiózł euro i kroi ten tort w kształcie banknotów euro i rozdaje ludziom jak mannę z nieba i wszyscy byli szczęśliwi. Teraz chyba takie obrazki by już nie przeszły. To też dużo mówi o, czy może być może dużo mówi o świadomości polskiego społeczeństwa.
Na pewno świadomość jest wyższa, ale przede wszystkim zainteresowanie sprawami publicznymi, zrozumienie dlatego, że od najróżniejszych spraw, które się dzieją w dalekiej Brukseli, czy w Waszyngtonie, czy gdziekolwiek na świecie, zależy nasz własny los, nie tylko w salonach warszawskich, ale i, że tak powiem, pod strzechami, o ile jeszcze ktokolwiek mieszka pod strzechą, w co wątpię. Natomiast poziom manipulacji, podgrzewania emocji, no, najróżniejszych kłamstw, instytucji, które są zaangażowane w, krótko mówiąc, mieszanie ludziom w głowach, też jest rekordowy. Czyli krótko mówiąc, żeby osiągnąć ten sam poziom zamieszania czy zabajtlowania, no nie chcę mówić ogłupiania ludzi, trzeba użyć znacznie większych i bardziej rozbudowanych i sprytniejszych narzędzi, tak bym to ujął. Czyli żeby osiągnąć ten sam efekt, czyli zmanipulowania, lub, no, manipulacja to jest słowo, które naznacza, powiedzmy, przekonania ludzi, trzeba większego wysiłku. To jest jakieś tam świadectwo, no, rosnącej dojrzałości, wbrew pozorom, bo może się wydawać, że dzisiejsza debata na przykład o sejf, ale niekoniecznie o sejf, bo na przykład o zesrozę, prawda, wydaje się kompletnie idiotyczna i dziejąca się obok rzeczywistych zagadnień. Znaczy w dużej mierze, to część, w małej części dziejąca się wokół prawdziwych zagadnień, a w dużej wokół jakichś pozornych albo pobocznych. Więc mogłoby się wydawać, że ta debata się degeneruje. Ale jest w tym jakaś nutka optymizmu, bo to wszystko świadczy o tym, że jest popyt na taką debatę, że ludzie się interesują tymi sprawami, czyli krótko mówiąc, saldo jest dodatnie. Im więcej ludzie się interesują sprawami publicznymi, tym lepiej. Nawet jeśli masa różnych zakłamań, manipulacji i tak dalej jest duża, to i tak moim zdaniem jest to lepsze, niż gdyby nikt się tym nie interesował. W końcu mamy demokrację. I ci ludzie, którzy emocjonują się sprawami, później idą głosować. Więc jeśli się emocjonują, to się nimi interesują. Co oznacza, że prędzej czy później dojdą do jakiejś wiedzy.
To więc teraz
ja nie jestem pesymistą, mimo że rzeczywiście, jeśli ktoś obserwuje tę debatę, może zwątpić w taką zbiorową mądrość narodu, ale to zwątpienie jest przedwczesne.
Jak się patrzy pan redaktor na to, co się dzieje z debatą publiczną wczoraj, chociażby w telewizji rządowej TVP Info, no rzeczywiście największe inwektywy o zdradzie to z ust Leszka Balcerowicza, ale różnych liberalnych, lewicowych autorytetów związanych z polityką, z ekonomią i z życiem kulturalnym, które rzeczywiście w trochę w formie takiej histerii zareagowały na to weto. Na ile to jest taka histeria, która politycznie pokazuje kłopot dla rządzących tego weta, a na ile jest próbą no właśnie uderzenia politycznie w prezydenta, że poprzez histerię medialną uda się obniżyć chociażby poziom zaufania do głowy państwa?
No myślę, że tu jest i jedno i drugie. Oczywiście, że trzeba podbijać, jeśli chce się podważyć zaufanie, no to trzeba podbijać bębenek i to jest bębenek emocjonalny bardzo często, prawda? Zwłaszcza kiedy brakuje argumentów merytorycznych, ale nawet wtedy emocjonalne są lepsze, bo po prostu, mówiąc kolokwialnie, lepiej wchodzą i lepiej rezonują. A prawdziwa histeria również się pojawia. I ona jest przejawem bezradności. Taki, nie wiem, przedstawiciel środowisk kulturalnych przeciętnych rozumie z mechanizmów na przykład działania banku centralnego albo nawet umów międzynarodowych, mówiąc delikatnie, bardzo niewiele. On żyje przekazami dnia, hasłami, emocjami. Bo taka jego natura. Z kolei ci, którzy na przykład wyznają jakiś mijający światopogląd, na przykład neoliberalny, bo to jest neoliberalizm, krótko mówiąc, odchodzi do lamusa, czy na zawsze nie wiem, ale na jakiś czas na pewno. Oni z kolei, można powiedzieć, są w żałobie. Są w stanie żałości nad rozpadającym się światem. To jest zjawisko znane no, z historii, z różnych momentów, kiedy jakaś idea czy ideologia upada i jej osieroceni wyznawcy nie wiedzą, co zrobić. No, jeśli ktoś całe życie oparł na dogmatach czy paradygmatach neoliberalnych i teraz się okazuje, że to w ogóle nie działa, szkodzi, czasy się zmieniły i tak dalej. On całe życie to wyznawał. To zrobił 8 doktoratów.
I teraz musi kontynuować. Zobaczmy, jak to wygląda w Sejmie, bo tam rozpoczęły się głosowania i trwa też wystąpienie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Na sekundę posłuchajmy, co mówi minister obrony narodowej.
Unijne pieniądze. I pan minister Bogucki dobrze o tym wie. Zna stanowisko i Agencji Uzbrojenia, i dowódców, było ono wyrażane publicznie. To wczorajsze weto nie jest przeciwko rządowi, jest przeciwko bezpieczeństwu Polski. Ono w znaczącym stopniu utrudnia, ale na szczęście nie uniemożliwia przeprowadzenia strategicznego dla państwa polskiego projektu budowy bezpiecznej Polski. Panie pośle Czarnek, ja wiem, że minister Bogucki dostał 10 razy większe brawa niż pan i może to pana denerwować, ale proszę o spokój. Mówiliście o totalnej demokracji. Nowe pojęcie wprowadził pan minister przed chwilą z tej mównicy. A tak naprawdę to wy proponujecie totalną demolkę. To jest wasza totalna demokracja, totalna demolka, ale na to nie pozwolimy. Działając na podstawie konstytucji i innych ustaw, szczególnie ustawy o obronie ojczyzny, Rada Ministrów w dniu dzisiejszym, żeby nie zaprzepaścić szans, żeby budować bezpieczną Polskę, żeby wsłuchać się w wezwanie generała Grynkiewicza, głównodowodzącego siłami amerykańskimi i europejskimi na naszym kontynencie, który mówi: macie 18 miesięcy, żeby się dozbroić. Musicie działać tu i teraz. Nie macie możliwości odsuwać innych decyzji na później. I my to realizujemy. Wy to utrudniacie, ale nie uniemożliwicie obrony państwa polskiego.
Tak brzmi wystąpienie wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Przy naszym telefonie Marek Wróbel. No to opiszmy trochę, jakie emocje, jakie też argumenty padają ze strony koalicji rządzącej.
No emocje i argumenty te same. Nic się nie zmieniło od całych od tygodni. Być może to narasta, ale niewiele nowych wątków. Oczywiście, że pan premier Kosiniak-Kamysz z mównicy sejmowej wygłasza przemówienie wiecowe. Ale to taka jest też natura tych przemówień sejmowych. Jeśli ktoś chce ich słuchać, jeśli ktoś chce być słuchany, musi uderzać w takie tony, więc ja tutaj akurat szczególnie pana premiera bym nie potępiał, no bo taką ma robotę.
Nie, ale też narracja. Mamy 18 miesięcy, żeby się dozbroić, a wy wkładacie kij w szprychy, sypiecie piachy w tryby maszyny i przez was polska armia będzie niegotowa. No to są argumenty, wobec których każdy, kto komu zależy na bezpieczeństwie, czy Polsce, trudno, żeby przyszedł tak całkowicie obojętnie, bo może coś w tym jest, ktoś sobie pomyśli.
Tak, ale za 18 miesięcy będziemy szli do urn wyborczych i to, co powiedział dzisiaj pan premier Kosiniak, akurat będzie bardzo przydatne dla obecnej opozycji, a przyszłej być może koalicji. Gdzie jest pańskie 18 miesięcy, panie premierze?
To są wszystko głosy, to jest przypadek? Czy może to jest tak, że to wszystko się składa właśnie w kampanii wyborczą, że wczoraj, w sobotę i wczoraj dwie daty, które będą wyznaczać początek kampanii do Sejmu i Senatu, najdłuższej kampanii w historii III Rzeczpospolitej i o to właśnie chodzi z tą też datą, może nie przypadkowo 18 miesięcy?
No, generałowie i różni analitycy z całego świata rzucają różne daty, różne horyzonty. I one są na ogół dość bliskie. To znaczy horyzonty, do kiedy mamy czas. Nie każdy mówi, że po przekroczeniu tego horyzontu, jeśli nie będziemy gotowi, to Rosja nas zaatakuje, ale oczywiście to sugeruje. Więc różni eksperci i inni uczestnicy życia publicznego lubią rzucać datami. Jeśli chodzi o Sejm, no to on jest obłożony deadline'ami bardzo mocno. A najdziwniejszym i najbliższym zarazem tym deadline'em jest koniec maja. Pan premier Tusk posuwał się już nawet w ostatnich dniach do tego, że do takich stwierdzeń, że liczy się każda godzina. Zupełnie jakby właściwie nie wiadomo, co miało się stać w ciągu tych godzin, jeśli pan prezydent nie podpisze w ciągu godzin. Więc tutaj mamy do czynienia z takim budowaniem nagłego napięcia, tylko co będzie, kiedy te godziny, dni i miesiące miną i nic się nie wydarzy? O tym, jak mi się wydaje, nikt nie myśli.
Ale może nie trzeba, to jest taki strach, który działa cały czas i można mówić godzinę i godzinę. Może to jest tak, jak czasami w niektórych sektach opowiada się o końcu świata i się ten horyzont przesuwa regularnie i taka grupa nie traci specjalnie, czy sekta nie znaczy specjalnie na atrakcyjności.
A
Donald Tusk od początku tej kadencji używa frazy czasy przedwojenne i ta wizja zwrócenia się wojny jest immanentnym elementem w komunikacji społecznej obecnej ekipy, zwłaszcza pana premiera.
Nie tylko jemu opłaca się utrzymywać cały naród w histerii wojennej. Jest wielu interesariuszy takiego podejścia. Natomiast elektorat nie jest sektą. Sekta to jest jakaś grupa o ograniczonej liczebności, która wierzy swojemu przywódcy. Wśród elektoratu mogą znaleźć się grupy o nastawieniu sekciarskim, czyli takim, które będą zawsze interpretować na korzyść przywódcy i zawsze wierzyć w jego słowa, nawet jeśli się nigdy nie sprawdzają, tyle że ta grupa nigdy nie będzie przeważająca. A chodzi o to, żeby wygrać wybory. Czyli mieć tak ze 42% głosów dla swojego ugrupowania lub koalicji, no bo mamy taką ordynację, że największa mniejszość formuje rząd. Więc czy uda się do sekty przekonać 42%, to jest rzecz dosyć wątpliwa, więc moim zdaniem taka strategia ma krótkie nogi. Oczywiście ludzi można nastraszyć i to porządnie, natomiast ten strach nie będzie trwał latami, jeśli się nie zmaterializuje. No ja nie wiem, trzeba będzie wywołać wojnę, czy tam sprowokować, jakby to podtrzymywać bez końca. Pamiętajmy, że w atmosferze wojennej żyjemy już 4 lata, niektórzy dłużej, bo przecież konflikt na Ukrainie trwa nie 4, a 11 lat. To po pierwsze. Po drugie, mieliśmy w międzyczasie coś zbliżonego, jeśli chodzi o atmosferę publiczną, czyli COVID. Ludzie się znieczulają na takie emocje, więc ciągłe straszenie, że już ten ruski tutaj już nadchodzi, moim zdaniem może być skuteczne, ale chyba nie aż na taką metę, jaka nas na taki dystans, jaki nas dzieli do wyborów. I wszystkie te słowa, wszystkie te mocne zapowiedzi, wszystkie te daty, te obietnice, które są rzucane, żeby osiągnąć jakiś efekt tymczasowy, na przykład chwilowe zwiększenie akceptacji dla tego czy innego rozwiązania, to wszystko się kumuluje i to wszystko zostanie użyte przez przeciwników. Bo pamiętajmy, że zdarzenia w dzisiejszym świecie, czyli mediów społecznościowych, trwają 5 minut, ale zostają na wieki. I zawsze można do nich wrócić. Tak zwane kryzysy wtórne są groźniejsze od pierwotnych.
No dobrze.
W związku z tym, to moim zdaniem to jest wszystko bardzo krótkowzroczne, co robią dzisiaj rządzący.
To jeszcze na sekundę, nie wiem, ile pan redaktor ma czasu, czy możemy wspólnie wysłuchać wystąpienia szefa kancelarii, pana ministra Boguckiego.
Mam czas do 12.
No to słuchajmy, bo kilka minut temu na mównicy sejmowej tak o całej sytuacji mówił pan minister Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta.
Szanowny panie marszałku, wysoki sejmie, panie premierze, rado ministrów, szanowni państwo. Panie marszałku, najpierw odniosę się do tych słów, które padły tutaj z tej mównicy, przede wszystkim do słów pana posła Meysztowicza i niestety do tego amoku nienawiści, który wygłosił pan Frysztak. W pierwszym przypadku mieliśmy do czynienia z obrazem sposobu myślenia, który niestety jest wam bliski, na szczęście jest daleki większości Polaków. To znaczy, że wy będziecie nazywać i decydować o tym, kto jest prezydentem Rzeczypospolitej. O tym, kto jest prezydentem Polski, zdecydował naród 1 czerwca, a nie wy, jeden czy drugi poseł, czy nawet koalicja rządząca. Nie jesteście w stanie się z tym pogodzić, bo nie chcecie uznać reguł demokracji. Stąd takie wypowiedzi. Natomiast jeżeli chodzi o pana posła Frysztaka, to właściwie można porównać to, panie pośle Frysztak, tylko do takiego werbalnego rynsztoku, to co pan tutaj zaproponował. Mówi pan o zdradzie. Mówi pan o zdradzie. Ja rozumiem, że pan premier we wczorajszym wpisie zrobił to nieco delikatny. Natomiast wszyscy państwo pozostali, zostaliście Kiedyś użył pan, panie premierze, takiego sformułowania psy gończe. Jak psy gończe spuszczeni na prezydenta Nawrockiego za to, że stoi w interesie i za interesem Polski. Mówicie o zdradzie. Mówicie o zdradzie w sytuacji. Kiedy to wy? Gdzie byliście, kiedy były powoływane Wojska Obrony Terytorialnej? Byliście za wojskami czy przeciw Wojskom Obrony Terytorialnej? Odpowie pan? Gdzie byliście, kiedy Prawo i Sprawiedliwość i polscy patrioci byli za tym, żeby budować mur na granicy? Gdzie wtedy pan był? Gdzie był rząd dzisiejszy? Gdzie byliście wtedy, kiedy były blokowane środki z Unii Europejskiej, które mogły być wykorzystane na infrastrukturę po to, żeby sprawnie działać w obronie państwa? Gdzie wtedy byliście? Gdzie byliście wtedy, kiedy pluto i obrażano funkcjonariuszy? Gdzie pan był? Gdzie pan był, panie premierze? Gdzie wtedy byliście? Wtedy też mówiliście o zdradzie? Wtedy też pan chciał uczyć patriotyzmu? Prezydenta Nawrockiego nie trzeba uczyć patriotyzmu. Tego patriotyzmu uczy się od pokoleń polskich patriotów, od żołnierzy Armii Krajowej. Tych, którzy prawdziwie walczyli o polską demokrację, a nie tylko werbalnie, fasadowo nazywali się demokratami. Więc ja namawiam, panie premierze, bo pan dostał tutaj gromkie oklaski. Ja pierwszy raz widziałem, żeby ktoś po tak spektakularnej porażce, czyli zawetowaniu fatalnej ustawy, dostał tak gromkie oklaski. Ale winszuję, bo rozumiem, że pan bardzo krótko trzyma swoją partię. Tego panu winszuję. Ale wolałbym, panie premierze, żeby to były oklaski na zachętę. Na zachętę do współpracy z prezydentem Rzeczypospolitej. Na zachętę, żeby przekonać pana marszałka, żeby procedować ustawę prezydencką. Na zachętę, żeby razem budować polskie bezpieczeństwo narodowe. Na zachętę, żeby nie oddawać części polskiej suwerenności. Na zachętę, żeby nie zadłużać kolejnych pokoleń. Na tą zachętę tak, możecie bić państwo brawa Donaldowi Tuskowi. Może się wreszcie przekona, że warto działać w interesie Polski i warto współdziałać z prezydentem Rzeczypospolitej. Natomiast co do procedowanej ustawy, panie marszałku, sam jej tytuł. Likwidacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ja nie znam drugiego rządu w demokratycznej Europie, w demokratycznym, wolnym świecie, który chciałby likwidować taką instytucję, która walczy z korupcją. Likwidacja CBA była waszym marzeniem. Ale już dzisiaj mogę państwu powiedzieć, że to marzenie będzie płonne. Nic z tego nie będzie. Ja przypomnę ten koszmar, tą zmorę pierwszych lat po zmianach ustrojowych, po 89 roku. Korupcja jak rak toczyła państwo polskie. Korupcja była właściwie, można powiedzieć, śmiertelną chorobą, panie premierze. I udało powołać się Centralne Biuro Antykorupcyjne. I dzisiaj Polska ma zdecydowanie mniejszy problem z korupcją. To dzisiaj nie jest główny problem Polski, ale ja rozumiem, chcecie ten problem wskrzesić. Ale korupcja, wraz z korupcją wraca niestety bezrobocie, szczególnie wśród młodych ludzi. To pana znak firmowy, panie premierze. I razem z korupcją i razem z bezrobociem rozumiem, że ma wrócić ten trzeci znak firmowy tych rządów, czyli bieda. Na to nie ma zgody prezydenta Rzeczypospolitej. Jeżeli chodzi o tą koincydencję czasową, a więc z jednej strony próba przeforsowania gigantycznej pożyczki, kredytu, który miał zadłużyć kolejne pokolenia na kolejne 45 lat. Nie ma i nie będzie, dopóki jest prezydent Nawrocki. Tak, nie ma i nie będzie tego zadłużenia kolejnych pokoleń. Jakoś tak się dziwnie składa, że w tym samym czasie chcecie likwidować instytucję, która miałaby stać na straży wydatkowania tych środków, która miałaby patrzeć rządowi na ręce, czy pana rządowi, czy daj Boże lepszemu, nowemu rządowi po 2027 rokiem. Jakoś tak się dziwnie składa, że w tym momencie akurat chcecie likwidować Centralne Biuro Antykorupcyjne. Centralne Biuro Antykorupcyjne ścigało polityków, bo przeważnie oni powinni podlegać badaniu różnych opcji. Różnych opcji. Akurat wasi mieli tutaj palmę pierwszeństwa. Trudno. Ale ścigało polityków różnych opcji po to, żeby polskie życie publiczne było czyste, było wolne od korupcji. Rozumiem, że po prostu tego nie chcecie. Ja mam, panie premierze, zwracam się jako do pana jako do szefa rządu, ale także rozumiem sternika tej większości parlamentarnej. Zamiast likwidować Centralne Biuro Antykorupcyjne, niech pan zlikwiduje Centralne Biuro Antybudżetowe, które jest w Ministerstwie Finansów. Niech pan to biuro zlikwiduje. Niech pan zlikwiduje Centralne Biuro Antykonstytucyjne, które jest w Ministerstwie Sprawiedliwości. Do likwidacji. Niech pan zlikwiduje Centralne Biuro Antyedukacyjne, które jest w wiadomym resorcie. Warto to zlikwidować, zacząć uczyć polskie dzieci i wychowywać je tak, jak chcą rodzice. Niech pan wreszcie zlikwiduje rozsiane w różnych resortach Centralne Biuro Antyinwestycyjne, bo Polska dzisiaj nie ma inwestycji. Niech pan to zlikwiduje. I na koniec, pan tego nie zrobi, ja wiem, ale wierzę głęboko, że Polacy w swojej mądrości koniec końców zlikwidują to Centralne Biuro Abnegacji, Centralne Biuro Awarii, jakim jest pana gabinet. Najpóźniej w 27 roku, oby tak się stało, panie premierze. Kolejna rzecz, to też nieprzypadkowa koincydencja czasowa, że razem z likwidacją, próbą likwidacji, bo to się państwu nie uda, Centralnego Biura Antykorupcyjnego chcecie państwo, i tutaj zwracam się do pana marszałka, w ciągu 48 godzin zatrzymać, zaaresztować Trybunał Konstytucyjny. Mieliście ponad 2 długie lata. Stanowiska w Trybunale Konstytucyjnym pierwsze opróżniały się już w grudniu 2023 roku. Niestety nic w tym zakresie nie zostało zrobione. Mogliście państwo uzupełniać Trybunał Konstytucyjny krok po kroku, zgodnie z konstytucją, z wyborem własnej większości, ale nie chcieliście tego robić. Dlaczego? Dlatego, że Trybunał Konstytucyjny, gdzie państwo nie mielibyście większości, nie byłby pod butem waszego rządu, nie byłby pod butem premiera. Teraz widzicie tego szansę, więc w 48 godzin zaaresztować Trybunał, wybrać byle jak, byle szybko, byle waszych kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego, tak żeby zlikwidować kolejną instytucję konstytucyjną, która ma patrzeć władzy na ręce. Prezydent na to na pewno nie pozwoli, bądźcie tego pewni. I te wszystkie działania, Wysoka Izbo, panie marszałku, sprowadzają się do jednego. To już nie ma być demokracja walcząca, bo z normalną demokracją to, co dzieje się w Polsce od ponad 2 lat, nie ma już nic wspólnego. To ma być demokracja totalna, czyli totalne przejęcie państwa, wszystkich jego instytucji, także tych, które powinny być zupełnie niezależne, jak Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Trybunału Konstytucyjnego, Niezależnej Prokuratury, Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa, i tak można długo wymieniać. Chcecie totalnie zawłaszczyć państwo. To nie jest demokracja, to jest władza totalna i to jest antydemokracja. Co więcej, zapewnialiście państwo, że dokonując sędziów Trybunału Konstytucyjnego, dokonacie pełnego przeglądu. Będzie pogłębiona dyskusja, będzie analiza. Będą wybrani ludzie, którzy nie będą kojarzeni z żadnym środowiskiem politycznym. A co chcecie zrobić dzisiaj? A dzisiaj po prostu chcecie wybrać polityków w togach, którzy sprawdzili się na waszych usługach. I to jest hańba. I ja spodziewam się, że ten hejt, który wylewa się w ostatnich godzinach, on będzie kontynuowany. Ten hejt, który wylewa się, te okrzyki zdrajca, już państwu wytłumaczyłem, kto i po której stronie był kilka lat temu. Prezydent to ustoi, prezydent to utrzyma, bo po stronie prezydenta jest prawo, jest konstytucja, po stronie prezydenta Nawrockiego jest interes Polski. Przejdźcie na dobrą stronę i będziemy mogli robić dobre rzeczy. Przestańcie krzyczeć zdrajcy i zawszańcy, bo to wy byliście po złej stronie historii wtedy, kiedy trzeba było być przeciwko Rosji. Robiliście z nią reset. I taka jest prawda. I na koniec takie memento. Myślę, że to powinno dotrzeć do wszystkich serc i umysłów. Bez względu na to, jak gorąca jest temperatura naszego sporu. To samo działo się, co teraz próbujecie uskuteczniać, co teraz próbujecie robić. Dokładnie to samo. I ten sam przemysł pogardy rozpętaliście wobec świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tak samo go atakowaliście. Tak samo nazywaliście w sposób absolutnie niegodny. Tak samo odmawialiście mu prawa podejmowania decyzji. Tak samo nie chcieliście nazywać go prezydentem Rzeczypospolitej. To jest droga do tragedii. Wycofajcie się z tej drogi, bo historia wam tego nie zapomni. Dziękuję bardzo.
Tak, w Sejmie występował szef kancelarii. Oczywiście jesteśmy w paśmie, jest 11.45, powinno być studio Dublin, ono będzie w Muzycznym Piątku, za chwilę Tomasz Wybranowski, ale to jeszcze o puentę poproszę Marka Wróbla, który razem z nami słuchał tego wystąpienia gorąco w Sejmie. Kolejne wystąpienia także wicepremierów, za nami wystąpienie Władysława Kosiaka-Kamysza. Dzieje się gorąca dyskusja po wecie prezydenckim. Widać, że to jest weto, które będzie nie tylko wczoraj, dzisiaj rano, ale przez cały dzisiejszy i pewnie następne dni i tygodnie kształtować polską politykę. Na ile celna była ta obrona weta prezydenta przez jego szefa, jego kancelarii?
No, przede wszystkim to tutaj pan minister rozszerzył pole rażenia.
Zapowiedział przynajmniej dwa, jak nie trzy weta dodatkowe.
Tak, tak. Wprowadził też, no, można powiedzieć, dokonał szybkiej, ale szerokiej analizy krytycznej rządów obecnej koalicji. Również zachowania członków tej koalicji, kiedy nie byli w koalicji, albo kiedy byli jeszcze w poprzedniej koalicji, bo sięgnął tutaj pod koniec aż do prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Wprowadził też parę tak zwanych soundbite'ów, jak Centralne Biuro Antykonstytucyjne albo pojęcie demokracji totalnej, która ma być, jak rozumiem, wyższym czy też niższym stopniem, w każdym razie większym stopniem tak zwanej demokracji walczącej. Więc tutaj pan minister Bogucki, można powiedzieć, pojechał całościowo w obronie CBA, w obronie Trybunału i w ogóle w obronie linii prawicowej czy też obozu patriotycznego. To było przemówienie, które na pewno bardzo, bardzo się spodoba nie tylko zwolennikom PiS-u czy Karola Nawrockiego, ale również wszelkim przeciwnikom obecnej koalicji, również na lewicy. Więc zresztą talenty pana ministra Boguckiego są znane, akurat jeśli chodzi o zdolność do przemawiania, no i takiego syntetycznego ujmowania tematów. No, to znaczy kwestia weta na pewno będzie najbliższe dni albo i tygodnie, raczej tygodnie, jeśli nie miesiące rezonować, ale ona będzie ciągle powracała poprzez to, tego będziemy się dowiadywali o programie SAFE. Bo przecież jednym z poważnych zarzutów i powodów weta i w ogóle sprzeciwu wobec SAFE, również tych, którzy na początku go popierali, było to, że w gruncie rzeczy nie wiemy bardzo podstawowych rzeczy o tym projekcie, który jest wart, chwała Bogu, 200 miliardów. Nie wiemy na przykład, jakie są warunki tej pożyczki, nie wiemy, jak wyglądają, nie wiemy, skąd się wzięły terminy, nie wiemy tak naprawdę, kto będzie beneficjentem i tak dalej, i tak dalej. I zaczniemy się tego dowiadywać. Jeśli rząd wprowadzi SAFE w fazę wykonawczą, a zrobi to, bo musi. Bo to z jakich powodów musi, to ja nie wiem, ale musi.
To co się stanie, musi, redaktorze, to puenta.
Zaczną wypadać trupy z szafy. Zaczniemy się dowiadywać o różnych rzeczach, których mieliśmy się nie dowiedzieć, albo mieliśmy się dowiedzieć jak najpóźniej. I właśnie ten czas
nadchodzi.
W związku z tym temat będzie wracał. Nie ma żadnego końca tematu SAFE.
I to jest konkluzja. Tu postawmy kropkę, bo gdzieś ona musi się znaleźć. Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej, był naszym gościem. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Dziękuję uprzejmie.
A teraz czas na gospodarza pasma, któremu no, tak się już wyszło i minister Bogucki i pan Kośniak-Kamysz, no i się może także ja zabraliśmy miejsce. Tomasz Wybranowski patrzy na to z pewnego oddalenia, ale pewnie nie bez emocji, na całą dyskusję o Sejm, wczorajsze weto i dzisiejszą burzę, która się cały czas przez polski Sejm przetacza.
No dokładnie, Łukasz. To znaczy ja zastanawiam się tak naprawdę, w co grają posłowie. Wiesz, ja jestem fanem jednomandatowych okręgów wyborczych i tego, że rzeczywiście Vox Populi Vox Dei, czyli decydują obywatele, to po pierwsze. No a po drugie widzimy tutaj, że spora grupa posłów jest politycznie zacietrzewiona i tak naprawdę żadne argumenty nie padają. Ja wieczorową porą napisałem felieton i pochwaliłem prezydenta Karola Nawrockiego, że zrobił nie, postawił weto i zrobił to jako człowiek rozsądny i roztropny, jako mąż stanu, bo tak naprawdę no, sejf to nie jest jakiś podarek, tylko to jest po pierwsze pożyczka. Po drugie, pożyczek się wystrzegam, natomiast jeżeli już muszę coś takiego uczynić, to chcę wiedzieć, na jakich warunkach to po drugie, no, bo nie wiemy, jakie warunki wiążą się z tym kredytem. Po trzecie, wspólne zakupy, czyli działanie Sejf. No i tutaj można powiedzieć, Łukasz, ty to trochę wyartykułowałeś w rozmowie z redaktorem Wróblem, że tak naprawdę mamy tutaj konstrukt, po pierwsze strategiczny Komisji Europejskiej, która chce jeszcze bardziej scentralizować, sfederalizować kraje Unii Europejskiej. Po drugi jest to polityczny cel, no i dopiero na końcu ekonomiczny, no bo wspólne zakupy uzbrojenia, no to jakby nie patrzeć, tworzenie tej wspólnej europejskiej wielkiej integracji militarnej. No tylko pytanie, czy Portugalczycy będą chcieli umierać za przesmyk suwalski, czy Irlandczycy? No na pewno nie. Zresztą Irlandczycy powiedzieli, że absolutnie safe, absolutnie nie i są z tego z dala. I tutaj i opozycja, i rządzący są połączeni w tym jednym stanowczym nie wobec Brukseli. O tym dzisiaj w studiu Dublin, które pojawi się w muzycznym piątku. Natomiast rzecz jeszcze bardziej niż ważna, Łukaszu, bo ja stawiam pytanie, dlaczego Niemcy nie korzystają z sejf? Bo w całej tej dyskusji pojawia się jeszcze jedno pytanie, no bo skoro ten sejf jest taki korzystny, to dlaczego największa gospodarka Europy, która teraz kuleje, nie jest i nie chce być głównym beneficjentem? No bo przecież Niemcy dysponują dużym potencjałem przemysłowym i finansowym. Mają jeden z największych przemysłów zbrojeniowych w Europie, ale Berlin stanowczo finansuje modernizację własnej armii ze środków własnych, krajowych. Natomiast jeżeli Niemcy się zbroją, no to ty wiesz, skórami cierpnie i nic absolutnie tego nie zmieni. No i po czwarte, to co jest najważniejsze dla mnie, ryzyko, znowu trzy wykrzykniki na czerwono, ta polityczna warunkowość. No bo w takich mechanizmach zawsze pojawia się to magiczne słowo w ustach Ursuli von der Leyen czy urzędników, urzędasów brukselskich, warunkowość. No kto jak to, ale Polskę zna to najlepiej. No i praktycznie może to oznaczać warunkowość i możliwość wstrzymania finansowania. Natomiast bardzo ciekawe jest to, co powiedział redaktor Wróbel, bo ja też się ku temu skłaniam, bo te trupy zaczną wypadać. Ja na przykład do tej pory nie wiem, jako dziennikarz, no staram się być dobrze poinformowane, ile i w jakiej wysokości płacimy składkę unijną. Po drugie, w jakiej wysokości spłacamy KPO. Doskonale wiemy, że nie wszystkie pieniądze wpłynęły, bo to praworządność, bo to PiS, bo to, bo to sio, bo to tamto i tak dalej, i tak dalej. I my tego nie wiemy, więc rzeczywiście, jeżeli prawda obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej ma być objawiona, no to po prostu mogą dziać się dziwne rzeczy. No i jeszcze i piąta rzecz, chyba najistotniejsza, bo wszyscy straszą wojna, wojna, wojna. No i wszyscy mówią, że to do roku 2030, może 2035 uzyskamy zdolność, bla, 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 bla. Natomiast no, jeżeli wróg u bram, cytując Sienkiewicza i pana Wołodyjowskiego, no to ta broń potrzebna jest od razu w tym momencie, tak? A okazuje się, że to dopiero będzie budowane, będzie produkowane, będą powstawały fabryki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, co to jest za pożyczka, którą, jak rozumiemy, w takim merkantylnym, lichwiarskim znaczeniu, no to jeżeli biorę pożyczkę, to ja decyduję, co mam robić. Natomiast no, ten cały sejf jest opatrzony, to co wiemy, już taką parawką, że 65% musi być kupowane albo w Europie, albo też z krajami stowarzyszonymi, czy też a propos Ukraina, dopiero 35% ewentualnie możemy wydać na coś zupełnie innego, jeżeli chodzi o uzbrojenie. No i właśnie co z takim kazusem na przykład Polski, bo to Stany Zjednoczone, bo to Korea Południowa i tak dalej, i tak dalej. Poza tym wydaje mi się, że tak naprawdę, i powiem to z wielkim smutkiem, że tak naprawdę politykierstwo i tak naprawdę zero pomysłu o republice, o kolejnych pokoleniach. No przecież jest nas coraz mniej. Dzisiejszy poranek Krzysztofa Skowrońskiego, no też o temat tego, że Polaków jest coraz mniej. No i też takie pytanie, kto to będzie spłacał, jeżeli nas, Polaków, jeżeli nic się nie zmieni a propos dzietności i polityki rodzinnej, będzie mniej, no kto to będzie spłacał i co z emeryturami? Nie myślę tutaj o sobie, bo ja w ogóle nie liczę na żadną emeryturę z polskiego ZUS-u, a ty, Łukaszu, prawie dwie dychy młodszy, no to tym bardziej, więc tak naprawdę i jeszcze brać sobie na szyję wielki łańcuch pożyczkowy, to jest to coś, no coś, czego sobie nie wyobrażam. Natomiast też widzę wyraźnie, że znowuż ten przemysł pogardy, który nam się zaprezentował w pełnej, niechlujnej, rynsztokowej, szambiarskiej krasie, a propos prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wylewa się w tym momencie na prezydenta Karola Nawrockiego, ale tym, którzy psioczą, krzyczą, wyzywają od zdrajców, powiem tak, że będą spisane czyny i wcześniej czy później za nie trzeba będzie zapłacić. To nie jest groźba, tylko to jest to, że tak naprawdę lud Rzeczpospolitej w końcu rozliczy polityków i politykierów i być może ta sytuacja z sejf i ta sytuacja z tym, że tak naprawdę prawo pasuje nam tylko wtedy, jeżeli jest nam wygodne, a jeżeli ktokolwiek ma inne zdanie, no to źle faktom, źle argumentom, no i źle pałacowi i prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. I myślę, że będzie jakieś przesilenie, bo też nie widziałem takiej napastliwości, jeżeli chodzi o wypowiedź szefa PSL-u, ZSL-u, PSL-u, właściwie nie wiem, jak to wygląda, bo gdyby dzisiaj Wincenty Witos żył, czy Marcin Rataj, no to mieliby chyba dosadne opowieści o rządzących PSL-em. Nie był to ton napastliwy. Natomiast jedno jest pewne. Mamy wielki problem, no i mamy tak naprawdę samowolę prawną, no bo tak czy tak wydaje mi się, że rząd premiera Donalda Tuska w taki czy inny sposób po te pieniądze sięgnie. Pytanie, dlaczego sięgnie? Dlaczego to jest takie niezwykle i tak ważne? No i to są pytania, które zadajemy na antenie Radia Wnet. Ty, Łukaszu, zadajesz. Natomiast jest to bardziej niż niepokojące, bo pokazuje, że tak naprawdę argumenty i fakty nie mają znaczenia dla Koalicji Obywatelskiej, która teraz rządzi. Już nie będę się uzewnętrzniał nad panią minister pewną, która mówi, że tak naprawdę wiatr w nocy wieje słabiej, a zimą jeszcze mniej, no i że energię produkujemy z prądu. No to jest, no, jakby nie patrzeć, chyba podsumowanie tej koalicji rządzącej, nad czym mówię z wielkim obolewaniem i żalem, bo tak naprawdę, no cóż, chcemy tej Polski dobrej, sprawiedliwej, która rozwija się, a nie zwija. No i tak jak mówię, te pytania o te składki do Unii Europejskiej, o to, ile płacimy, ile wydatkowaliśmy z KPO i czy w ogóle rozliczono te jachty swingersów i tak dalej, o tym się w ogóle nie mówi, a chcę wziąć się kolejną pożyczkę, która tak naprawdę będzie double bis, no bo licząc średnio same te odsetki, no to trzeba będzie oddać około 3 do 5 miliardów złotych. W dzisiejszym kursie sobie to policzyłem. Więcej niż ta sama pożyczka miałaby wyglądać. Opatrzona, raz jeszcze mówię, zasadą warunkowości związanej z praworządnością.
I to Tomasz Wybranowski powiedział. Dzisiaj muzyczny piątek, więc jeszcze będzie czas, żeby spędzić razem chwilę przy radioodbiornikach. A ja tylko Państwu powiem, że było też wystąpienie Radosława Sikorskiego. Go omówimy po godzinie 12.30, bo rzeczywiście ta burza przez Sejm się przetacza i ta dyskusja bardzo emocjonalna w tej chwili trwa i będziemy ją dla Państwa i relacjonować, i opowiadać. A tymczasem za 3 sekundy, godzina 12.00, czas na serwis informacyjny.